Otwórzmy drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, wersety od 1 do 12. Tytuł dzisiejszego kazania: buduj swoje duchowe życie na prawdzie Bożego Słowa. Otwórzmy ten fragment. I zanim zaczniemy go rozważać, to chciałbym przypomnieć nam kilka rzeczy związanych z tym listem oraz wcześniejszym. Mówiliśmy o tym, że Paweł napisał pierwszy i drugi list do Tesaloniczan w czasie swojej drugiej podróży misyjnej. Być może obydwa napisał w Koryncie w roku 51, około, zawsze podajemy te przybliżone daty. I obydwa listy koncentrują się w szczególny sposób wokół nauczania o Dniu Pańskim. Dzień Pański jest w centrum obydwu tych listów. Jeżeli jesteś zainteresowany tą tematyką, powinieneś naprawdę uważnie przestudiować pierwszy i drugi list świętego Pawła do Tesaloniczan. A nie tylko Dzień Pański, ale również życie wierzących w dniach poprzedzających ten dzień, czy życie wierzących obecnie w tym miejscu, w którym znajduje się Kościół. I Paweł jest żywo zainteresowany tym, aby wierzący dobrze wzrastali. Dlatego mówi o stale wzrastającej, mocno rosnącej wierze oraz pomnażającej się miłości. Pamiętacie, mówiliśmy o tym ostatnio przynajmniej parokrotnie. I dobrze wiemy, że wierzący ci byli poddani prześladowaniom i uciskom. Prześladowania to poważne problemy, a uciski to z kolei mocne, takie naprawdę wielkie cierpienia. I byli poddani przez dłuższy okres czasu. Wiemy dobrze, jak zachowuje się w takim momencie człowiek. Dwojako. Po pierwsze, jeżeli przychodzi tego typu doświadczenia przeciwności, prześladowania, ucisk w sposób właściwy, a więc wytrwale, w zaufaniu Bogu, jego wiara rzeczywiście wtedy przeżywa mocny rozkwit. Mocno wzrasta. Miłość się pomnaża. Nadzieja jest mocna. Można powiedzieć, te rzeczy odkurzają te wszystkie ważne chrześcijańskie cnoty. Ale może być też tak, że jeżeli przechodzimy źle, prześladowania, ucisk, w braku zaufania do Boga, w zwątpieniu, to nasza wiara zaczyna usychać. To zaczynamy skupiać się na sobie, na własnym bezpieczeństwie i potrzebach i nasza miłość do bliźniego wcale się nie pomnaża. Zaczyna być egocentryczna, skupiona na nas samych. Nadzieja słabnie, a po prostu wierzący zaczyna się chwiać. Drogi bracie, siostro, w jaki sposób przychodzisz do świadczenia? Może nie jesteś prześladowany, chwała Bogu, nie mamy tutaj w kraju jeszcze prześladowań, ale mamy różnego rodzaju doświadczenia. Jak się zachowujesz w tych doświadczeniach? Kiedy coś w ciebie uderza, jak się zachowujesz? Zachowujesz zaufanie względem Boga? Czy może wręcz odwrotnie? Zaczynasz się chwiać. Masz dużo pretensji do Boga. W jaki sposób przechodzimy do świadczenia. I w tym dzisiejszym fragmencie bardzo ważne, w centrum jest prawda Bożego Słowa. Bardzo ważny temat. Chciałbym zadać Ci pytanie, czy nadal Pismo Święte, jego studiowanie, lektura Cię ekscytują? Czy sprawiają, że po lekturze odżywasz, wzmacniasz się? Napełniają się radością, pokojem. Czy Słowo Boże jest tym przesłaniem, które jest dla ciebie wystarczające? Ono cię zaspokaja, powoduje, że jesteś spełniony. Czy może rozglądasz się niespokojnie dookoła? Potrzebujesz nowych bodźców. Słowo Boże mówisz za mało, potrzebuję więcej. Potrzebuję zajrzeć tu, potrzebuję zajrzeć tam. Jesteś taki niespokojny. Nawet nie widzisz, że zaczynasz jeszcze mocniej się chwiać, ponieważ zaczynają się w tobie pojawiać pewne sprzeczności. Mnóstwo informacji sprzecznych często powodują zamieszanie w życiu wierzącego i człowiek zaczyna po prostu słabnąć. Bracia, siostry, jak ważne nadal jest dla nas Słowo Boże i czy jest ono połączone z naszym życiem. Nie chodzi tylko o to, by je znać, ale chodzi o to, czy my się po prostu nim kierujemy w swoim życiu. Czy polegamy na tym, co Bóg powiedział na kartach Pisma Świętego. Słuchajcie, jakie, może przeczytajmy najpierw tych 12 wersetów i zobaczymy. Bardzo bym prosił, żebyście zwrócili uwagę na to, jakie natężenie słów, jakich słów znajduje się w tym krótkim fragmencie. Wyłapmy to, dobrze? A więc szukamy jakichś takich słów, które sprawiają, że ten fragment ma taki, a nie inny klimat. A więc drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2, wersety od 1. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości i syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż objawi się dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Czy znalazłeś upodobanie w prawdzie, bracie, siostro? Bo jeżeli nie, a jesteś w realnym zagrożeniu. To nie chodzi o to, czy przyjąłeś prawdę, ale czy masz upodobanie w prawdzie Bożego Słowa. Czy masz upodobanie? Jakie natężenie słów? Jakich słów? Zbałamucić, nastraszyć, zwodzić, odstępstwo, niegodziwiec, syn zatracenia, przeciwnik, wynosić się ponad, moc nieprawości, za sprawą szatana, fałszywe cuda, podstępne oszustwa, ostry obłęd. Ci, którzy nie uwierzyli prawdzie, znaleźli upodobanie w nieprawości. To są słowa, które do nas wyskakują z tego fragmentu. A więc one nam pokazują, co jest głównym przesłaniem tego słowa. Jest to walka o duszę ludzką, o jej wieczność. A która toczy się. I w tle widzimy naszego Pana, widzimy moc Bożą, ale widzimy również moc szatana, który robi wszystko, aby jak najwięcej osób na wieki było zatraconych. I teraz pierwsze dwa wersety zobaczmy, dobrze? Spójrzmy do Biblii. Chciałbym, żebyśmy mieli swoje oczy skierowane na tekst Pisma Świętego. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. A to ciekawe, bo mówiliśmy o tym, że wierzący są mocni w wierze, że Paweł mówi, chciałbym, żebyście byli wzorem, takim odlewem, od którego inne zbory byłyby, na podobieństwo którego byłyby odciskane. Tak? A więc jesteście wzorem, chciałbym, żeby inne zbory wyglądały tak samo jak wy. A tutaj czytamy, że niektórzy bardzo szybko dali się odwieść od prawdy i zbałamucić. I Paweł mówi, no proszę was, no czy tak łatwo można, czemu tak szybko dajecie się zbałamucić, czy jak mówi, prawda, czy jak mówi, zastraszyć. Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa oraz spotkanie z Nim znowu, jak widzimy, staje się tematem rozważań. Czemu? Bo ludzie przestają trzymać się słowa. Zaczynają wierzyć w doktrynę, którą przynieśli jacyś ludzie, a ta doktryna jest też sformułowana na piśmie, jest w liście, ale apostoł Paweł mówi, chociaż są to ludzie, to za nimi stoi konkretny duch, który jest odpowiedzialny po prostu za zwiedzenie. Brzmi to tak, wiecie, dzisiaj byśmy powiedzieli bardzo niewspółcześnie, no ale to jest ta, to są te realia duchowego świata. Czytamy o tym, że niektórzy dali się zbałamucić, czyli wystraszyć, wyprowadzić z równowagi, zostali wstrząśnięci, wiecie, jak taka kula śnieżna z jakąś tam statuetką w środku, potrząśniesz i co? I zaczyna tego mnóstwo fruwać, latać i się tworzy, wydawałoby się, jakieś zamieszanie. A drugie słowo, zostaliście nastraszeni, obrazuje człowieka, który siedzi sobie spokojnie i nagle ktoś do niego podchodzi z tyłu i robi takie typowe hu! Prawda? I nagle człowiek podskakuje. To jest właśnie ten obraz. Daliście się nastraszyć i widzimy tutaj, że niektórzy, bo to nie cały zbór, niektórzy po prostu zostali jakby wyrzuceni z torów swoich przekonań, które zostały ukształtowane na gruncie Słowa Bożego. Przez kogo? Ludzi inspirowanych, tu jest powiedziane, czytamy, przez wyrocznie, ale jest to po prostu słowo duch. A więc to wszystko dzieje się za sprawą określonego ducha, ale możecie być pewni, nie Ducha Świętego, mówi apostoł Paweł. I list, który do was dotarł, który przynieśli jacyś ludzie, który rzekomo ja napisałem, który zawiera błędną doktrynę, zobaczcie, jaki owoc was powoduje. Czy nie pamiętacie, o czym wam mówiłem? Bo wiecie, zobaczcie, jak to jest. Ale już Słowo Boże mówi o tym, że kto czyta Słowo, ale nie stosuje go, zaczyna je zapominać. Pamiętacie list Jakuba? Tak jest napisane. Więc może też problemem w życiu Tesaloniczan zaczęło być to, że oni przestali w jakiś sposób, przynajmniej niektórzy z nich, stosować Słowo Boże, zapominali więc o nim, jak pisze Jakub. I co? I pojawia się człowiek, pojawiają się jacyś ludzie z listem rzekomo pisanym przez Pawła, z ułożoną, przemyślaną doktryną i oni się tym przejmują. Słuchajcie, zobaczcie, jak to jest dzisiaj. Chwała Bogu za internet. Możesz sobie wpisać nazwisko i już słuchasz sobie nauczania. Ale z drugiej strony jest to wielki problem. Dlatego, że jeżeli nie potrafimy rozróżnić, co jest dobre, co złe, to często dociera do nas sprzeczne nauczanie, niesprawdzone nauczanie. I co? I zaczynamy się po prostu niepokoić. Zaczynamy się trwożyć. Gdzieś ukształtowany światopogląd zaczyna po prostu być poddawany jakiemuś zaprzeczeniu. Czytamy dalej, werset 3 i 5. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? Dzień Pański, wiemy wyraźnie teraz z tych słów Pawła, poprzedzi odstępstwo. Co to jest odstępstwo? To porzucenie prawdy. Prawdy czego? Bożego Słowa. Właśnie dlatego w centrum znajduje się Słowo Boże. Odstępstwo od prawdy, odpadnięcie, zdrada. I kogo to dotyczy? Dotyczy wierzących, którzy nie są ugruntowani w Słowie. I to jest realne zagrożenie. Czytamy również o człowieku niegodziwości. A co to jest człowiek niegodziwości? To człowiek obrazy grzechu, który zszedł ze ścieżki prawości, odszedł od prawa Bożego, pogwałcił je myślą i czynem. To jest ten człowiek. Syn zatracenia to człowiek, za którym idzie zniszczenie, który prowadzi do piekła. Paweł dość jednoznacznie nazywa go kim? Przeciwnikiem. A przeciwnik to ktoś, kto staje naprzeciwko nam i się nam sprzeciwia. Ten rzuca wyzwanie Bogu. On nie zgadza się na to, aby oddawać cześć Bogu Biblii i nie zgadza się na to, aby ludzie szli do żywego Boga. Co on w takim razie robi? On pragnie tej chwały dla siebie. Jego celem jest świątynia pańska, czytamy. I Paweł używał tego określenia świątynia w dwojaki sposób. Po pierwsze w stosunku do świątyni w Jerozolimie, ale wiemy dobrze, że on również używał tego stwierdzenia do Kościoła Bożego. Świątynia pańska to wierzący, to Kościół. Człowiek ten albo zasiądzie w odbudowanej świątyni w Jerozolimie, albo zajmie centralne miejsce w Kościele, przekonując, że jest Bogiem. Czy pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? Mówi apostoł Paweł. Czytamy dalej, wersety 6 i 7. A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Co to znaczy? Apostoł Paweł mówi, chwała Bogu za Ducha Świętego. Jak wielkie i ważne dzieło on teraz wykonuje. On powstrzymuje całą moc nieprawości. Przez to, że stoi w środku, w samym centrum, powstrzymuje moc nieprawości. Ale apostoł Paweł mówi, pewnego dnia zejdzie z pola, ustąpi miejsca. Będzie tak czynił do określonego czasu. Ale kiedy ustąpi, co się stanie? Tenże syn nieprawości natychmiast zajmie to centralne miejsce. I ta moc, ten duch, który za nim stoi. Tajemna, czyli sekretna, wyjawiona tylko w tajemniczonym, których obowiązuje ślub milczenia. Nieprawość to stan bezprawia wynikający z nieznajomości prawa lub powodu lub jego pogwałcenia. Jest to postawa pogardy dla Bożych norm, nieprawość, niegodziwość. Apostoł Paweł mówi, ona już teraz działa. Są ludzie, którzy wyznają tę fałszywą prawdę. Pokazuje obraz, że są objęci tajemnicą, zobowiązali się do ślubu milczenia, ale promują te wartości. I dlatego żyjemy w świecie, czasami nie rozumiejąc, co się mówi, bo mówią nam, że czarne to białe. Ale też możemy zobaczyć czemu. Ponieważ ten, który za tym stoi, on pogwałcił prawo Boże. On czynem, ale również, słowami rozmyślnie łamie Boże Słowo. Bracia, siostry, i skąd mamy wiedzieć, co jest prawda, jak nie ze Słowa Bożego? Jak nie ze Słowa Bożego? Jednak pewnego dnia, czytamy, Duch Święty, który teraz powstrzymuje tę moc, ustąpi. Biada wówczas światu. Wersety 8-10. A kiedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego, a ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków, rzekomych cudów, wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Wtedy objawi się ów niegodziwiec. Objawi się, czyli stanie się widoczny, już nic nie będzie ukryte. Już nic nie będzie, wiecie, z podziemia. Będzie wprost, mówi apostoł Paweł. Tak jak kiedyś powróci Jezus i go zobaczymy twarzą w twarz, tak właśnie objawi się ów niegodziwiec. Niegodziwiec, czyli pozbawiony prawa mojżeszowego, wyzuty ze Słowa Bożego. W ten sposób mówi się o poganach, ale również o ludziach naruszających prawo, gwałcący prawo. Człowiek bezprawny i nikczemny. A jednak czytamy, że jego los jest przesądzony. Pomimo tego, że wykona straszne dzieło, które dotknie bezpośrednio wierzących, nieutwierdzonych, którzy porzucili Słowo Boże, czytamy, że Pan Jezus zabije go tchnieniem swoich ust. Jego los jest przesądzony, więc tym bardziej Paweł mówi, o bracie, siostro, stój na gruncie Słowa Bożego i nie daj się zbałamucić, wystraszyć i zwieść. Posłuchajcie, to jest apel Pawła do tego, abyśmy z modlitwą, uwagą, przejęciem i z takim głodem czytali Słowo Boże, a następnie umacniali to, co jest powiedziane w nim, w naszym życiu, budując to życie według tego, co żeśmy przeczytali. I chwała Bogu, bo jest powiedziane, że Pan zniweczy go blaskiem swego przyjścia, zniweczy, czyli uczyni bezczynnym, nieczynnym, niedziałającym, sprawi, że ta osoba stanie się nieskuteczna, pozbawiona siły i wpływu. Niesamowite! Zobaczcie, kiedy jest Duch Święty obecny, Jego moc, syna zatracenia, jest powstrzymywana. Kiedy ustępuje, ta moc zalewa cały świat i ma wpływ również na ludzi wierzących, jeżeli uważnie będziemy czytali. Ale kiedy Pan powraca, ten człowiek jest całkowicie rozbrojony. Nie ma żadnej mocy, stojąc w obliczu naszego Pana. I co to znaczy? To znaczy, że my nie jesteśmy bezbronni. Pamiętacie pierwszy list do Tesaloniczan i zbroje światłości? Pancerz wiary, miłości, przyłbica zbawienia. Nie jesteśmy bezbronni. Naprawdę nie powinniśmy nie tylko być zaskoczeni, ale nie powinniśmy się w żaden sposób dać wystraszyć ani zwieść. Tylko czy my znamy Słowo Boże? Czy my nadal je zgłębiamy? Czy my nadal je zgłębiamy? I przyjdzie on za sprawą szatana. Słuchajcie, Bóg ma plan i szatan też ma plan. I one są ze sobą absolutnie sprzeczne. Tam jest konflikt interesu. A chodzi o ciebie i chodzi o mnie. I chodzi o to, żeby odebrać Bogu Jego stworzenie. I chodzi o to, aby powiedzieć Bogu, oni należą do mnie. Nie będzie żadnej oblubienicy. Nie będzie żadnej oblubienicy. Ja ci udowodnię, że jestem w stanie ich zabrać dla siebie. A więc przyjdzie za sprawą szatana z wielką mocą, znakami i rzekomymi cudami. Wielka moc, słuchajcie, to jest siła, moc, zdolność, siła tkwiąca wewnątrz czegoś z racji samej jego natury. A więc można powiedzieć, że szatan całym sobą się zaangażuje i spuści wszystkie swoje psy tylko po to, żeby osiągnąć cel. Znaki. Co to są znaki? To są znaki, cuda, niezwykłe wydarzenia wykraczające poza naturalny bieg spraw. W końcu rzekome cuda, rzekome, czyli po prostu kłamliwe, świadomie i rozmyślnie sfałszowane, przewrotne, bezbożne, zwodnicze nakazy, w szerokim sensie coś, co nie jest tym, czym się wydaje być. I to nie chodzi o to, że to nie będą prawdziwe cuda. To będą prawdziwe cuda, ale fałsz będzie polegał na tym, że to nie są Boże cuda. Będą się działy cuda, mówi Paweł. Ale to są fałszywe cuda, bo źródłem ich nie jest Bóg, ale szatan. W wersecie 10 czytamy: wśród wszelkich podstępnych oszustw. I co to jest to słowo podstępny? To jest niesprawiedliwość sędziego, nieprawość serca, życia, czyn gwałcący prawo i sprawiedliwość, czyli oszustwo ma właśnie taki cel. I jest tym podszyte. Wiecie, jeżeli będziemy znali Słowo Boże, no nie damy się oszukać. Ale ludzie nieznający Słowa, pragnący doświadczać Boga, dadzą się oszukać. Bo jedynym punktem odniesienia jest tutaj Słowo Boże. Wobec tych, którzy mają zginąć, czytamy, to wszystko się dzieje. Zginąć, czyli mają być zniszczeni, całkowicie pozbawieni, usunięci, położeni, ma być położony kres i w tym sensie. Czemu? Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy. I posłuchajcie, ja nie wierzę, że oni nie słyszeli i że nie uwierzyli w tę Ewangelię, tylko po prostu przyjąć oznacza zgodzić się i postępować zgodnie z Ewangelią Bożą. Bo jeżeli nie przyjąłeś, to może stać tuż przed tobą nawet. Ty możesz mieć to pięknie przed oczyma rozrysowane, ale przyjąć oznacza wpuścić do swojego życia, związać ze swoim życiem, że nie ma, wiecie, dwóch światów, Ewangelia i ja. Nie przyjęli miłości prawdy. Bożej miłości zawartej w prawdzie. I czytamy, która mogła ich zbawić, ocalić. Jest to greckie słowo które mówi o zbawieniu i od grzechu, i od choroby, i od wiecznego potępienia. Pełne zbawienie, pełny zakres zbawienia. W greckim słowie sozo. I werset 11-12. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w czym? W nieprawości. Bóg posyła do człowieka prawdę. I człowiek ją poznaje i idzie za nią, albo na przykład zaczyna sobie coś z niej wybierać. Bo czasami prawda nie jest wygodna, mimo że jest to prawda oparta na Bożej miłości. To czasami się sprzeczamy z Bogiem. No to mi nie pasuje, Boże, w tym całym Twoim wizerunku. I kiedy zaczynasz odrzucać Słowo Boże, które jest nieomylne, to wiedz, co się będzie z Tobą działo. Nie chcę brzmiać jak ksiądz Natanek, ale tu jest napisane właśnie o tym, że zaczyna Cię dotykać ostry obłęd. Obłęd, czyli tułanie się, błąkanie się, w przenośni błądzenie umysłem, błąd, mylne przekonanie dotyczące moralności bądź religii. Widzicie tutaj człowieka? Zagubionego. Głowa pełna wiedzy, ale on po prostu od lewej do prawej. I nie potrafi sobie tego wszystkiego poukładać. A wystarczyło przyjąć prawdę Bożego Słowa. Bracia i siostro, to jest dla nas przestroga, abyśmy modlili się, Boże, chcę, żeby wystarczyło mi Twoje Słowo. Chcę, żeby wystarczyła mi Twoja prawda. Panie, przepełnij mnie miłością do tej prawdy. Panie, wybacz to, że wybierałem sobie pewne rzeczy, a inne po prostu odrzucałem. Panie, chcę być otwarty na Twoją prawdę, chcę być przez nią ukształtowany, chcę, żeby ona stanowiła integralną część, nie wiem, mojej natury. Chcę, Panie. Nie chcę, aby dotykał mnie ostry obłęd. Tak, iż wierzą kłamstwu. Kłamstwu, czyli kłamstwo świadome, rozmyślny fałsz, przewrotny, bezbożny, zwodniczy nakaz, w szerokim sensie coś, co nie jest tym, czym się wydaje. Znowu, a więc mówiliśmy o tym. Od prawdy do kłamstwa. Od przyglądania się prawdzie do wiary w kłamstwo. Jaki jest tego cel? Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy znaleźli upodobanie w nieprawości. I słuchajcie, tutaj się dochodzimy do rzeczy, która w obydwu tych listach jest bardzo ważnym tematem. Nie wystarczy wiara. Z tej wiary powinny wypływać co? Uczynki. Ponieważ apostoł Paweł mówi tutaj o ludziach, którzy znaleźli upodobanie w nieprawości, a nieprawość to jest właśnie wszystko to, co wykracza przeciw Bożemu Słowu. Czyli ja znam Ewangelię, ale to jak żyję, to jest bez znaczenia. Wręcz mam upodobanie w nieprawości. Uważam to za dobre. Świadomie to wybieram. Decyduję. Wolę to. Przedkładam nad święte i pobożne życie. Bo nieprawość to niesprawiedliwość sędziego, nieprawość serca, życia, czyn gwałcący prawo i sprawiedliwość, akt nieprawości. To wszystko do 12 wersetu. Więc co my możemy wziąć z tych słów? Dla mnie to przesłanie jest jak znak stop. Czerwone światło na skrzyżowaniu. Ostrzeżenie. Marcin, a na czym ty budujesz swoją wiarę? Czy twoje przekonania zostały ukształtowane przez Pismo Święte? I czy twoje życie jest inspirowane Pismem Świętym? Nie wystarczy nam prawda Bożego Słowa, to jesteśmy w śmiertelnym zagrożeniu. Jeżeli znamy prawdę Bożego Słowa, a żyjemy w sposób niepokrywający się z nią, jesteśmy w śmiertelnym zagrożeniu. Czemu? Ponieważ umiłowaliśmy nieprawość. Bracia, siostry, to przesłanie Pawła wzywa nas: wróć do Pisma. Wyszukaj sobie czas, aby je otworzyć w domu, z modlitwą i w pokorze je czytać i pozwolić, by mówiło do ciebie tak, jak mówiło na początku twojej drogi wiary. Wołać: o Boże, daj mi gorliwość dla każdego słowa, które tu jest napisane. O Panie, spraw, żebym nie był tylko słuchaczem. Chcę być wykonawcą tego słowa. Nie chcę zapominać, nie chcę dać się oszukać, nie chcę dać się wyprowadzić w maliny, nie chcę wybić się z torów. Bo walka toczy idzie o co? O wieczność. I posłuchaj, to nie jest zabawa, mówi Paweł. Wróg jest śmiertelny, realny, to przeciwnik. Syn zatracenia, a za nim szatan. Z pełnym zaangażowaniem, z pełną swoją mocą, determinacją, aby zgubić siebie i mnie. I teraz, bracia, siostry, nie chodzi o to, żeby nas, wiecie, zastraszyć. Właśnie może zrobiłem coś takiego, że zrobiliśmy. Tylko chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że Paweł mówi: jesteś bezpieczny w Chrystusie, ale w Chrystusie. Jeżeli widzisz jakiś niepokój w swoim życiu, jakieś zamieszanie w swoim życiu, to po prostu Paweł mówi: pora wrócić do słowa. Może trzeba na jakiś czas zostawić książki licznych autorów i po prostu wrócić tylko do słowa. Panie, co ty naprawdę powiedziałeś na tych kartach? Co ty naprawdę mówisz? Nie, aha, ja wiem, co Bóg miał na myśli. Nie, Panie, co ty mówisz? Co ty chcesz mi powiedzieć? Jaki tu plan objawiasz? Bo Boże Słowo i Boża Prawda wyswobadza człowieka. Prowadzi go do rzeczywistej wolności, do pokoju z Bogiem. Ale zamieszanie jest świadectwem tego, żeśmy się od tego oddalili. Żeśmy gdzieś stracili tą bliskość z Bogiem, z Jego Słowem. Dlatego buduj swoją wiarę na prawdzie Bożego Słowa. Amen.